Generał i czarne diabły. Szlak Stanisława Maczka. Bijcie się dzielnie, ale po rycersku. Rozkazywał swoim żołnierzom, gdy wylądowali w Normandii, w powodzi barbarzyństwa II wojny światowej, to słowa unikalne. Ale Stanisław Maczek, generał, który wypowiedział te słowa, również był postacią nietuzinkową. Był pistoletem w armii austriackiej, o jego akcjach krążyły legendy. Osobiście prowadził szturmy Wojska Polskiego w czasach, gdy odradzała się Polska. Później stał się wybitnym dowódcą. W wojnie obronnej 1939 roku nie przegrał bitwy. Podobnie jak pierwsza w historii polskiego wojska dowodzona przez niego Brygada Pancerna, walcząca w Europie Zachodniej. Bohaterem tego podcastu z serii 1000 lat prześwietlenie jest generał Stanisław Maczek, bez dwóch zdań. Jeden z najwybitniejszych polskich dowódców nie tylko XX wieku. Ja się nazywam Łukasz Starowiejski i zapraszam na szlak generała Maczka. Szlak wiodący przez pół Europy, od włoskich Dolomitów, przez polskie Bieszczady, północną Francję, Anglię, aż do Belgii, Holandii i Niemiec. Jak uchronił polskie zagłębie naftowe? Jak na furmankach stworzył oddział błyskawicznego reagowania? Czy można granatami u boku zaimponować Piłsudskiemu? Powiemy też o kampanii wrześniowej, w której przez kilka dni powstrzymywał kilkukrotnie większe siły. Będzie też o tym, jak to możliwe, by jeden z najlepszych dowódców w alianckim wojsku, by przeżyć, musiał zostać barmanem. Część pierwsza. Narty, furmanka i spotkanie z Piłsudskim. Nie byłoby zapewne wybitnego dowódcy wojsk pancernych i brygad czołgowych, gdyby nie zaprzężony w konie wóz drabiniasty. Tak, wóz drabiniasty. Generał Maczek nie ma co do tego wątpliwości. W końcu swoje wspomnienia tytułuje Od podwody do czołga.
Tak, od wozu drabiniastego, zaprzęgniętego w silne konie w latach 1919-1920, przewożącego 6 do 8 morowych chłopaków uzbrojonych w KB i granaty ręczne, ponad wszystko w ochotę do walki. Poprzez półciężarówki i ciężarówki samochodowe, przewożące każda kilkunastu nie mniej morowych ułanów czy strzelców konnych w roku 1939, aż do ciężkiej, ale jak szybkiej i zwrotnej, dywizji pancernej. Czy naprawdę była taka prosta linia rozwojowa? Podwoda, samochód, czołg? Chyba nie. Na taką jednak linię najłatwiej mi nawiązać moje wspomnienia.
Pójdźmy tym tropem. Choć może nie od razu.
Nie ja obrałem drogę wojskową, ale wypadki same mnie wybrały.
Pisał później. Rzeczywiście, gdy rodził się w 1892 roku w małym Szczercu w pobliżu Lwowa, pewnie nikt o wojnach nie myślał. Ostatnia poważna wojna w Europie rozegrała się 20 lat wcześniej. Czas ten nazywano powszechnie Belle Époque, piękna epoka. W polskich rodzinach przetrwało marzenie o niepodległym państwie. Młody Staś też był wychowany patriotycznie. Dzieciństwo spędził w Drohobyczu. Po maturze wraz z rodziną przeniósł się do Lwowa. To w rodzinie złapał typowo polskiego wirusa.
I jak przez chorobę wieku dziecinnego przechodziliśmy wszyscy, od Skrzetuskiego do Kmicica, od Judyma do Rozłuckiego i tak dalej.
Był rok 1910, studiował filozofię i filologię polską. Tam też dołączył do Związku Strzeleckiego i przeszedł przeszkolenie wojskowe. Nie dane mu było jednak, jak w większości, pójść drogą legionów. Nawet studiów skończyć nie zdołał. Wybuchła wojna. Maczek został wcielony do armii austriackiej.
Pierwszą wojnę światową przetrwałem sportowo i z pewnym rozmachem w formacjach wysokogórskich i narciarskich pułku tyrolskiego. Byłem w moim batalionie jedynym oficerem Polakiem. Nie wolno mi więc było być najgorszym. Mnożyły się wstążeczki odznaczeń, ale i rosło doświadczenie w walkach górskich.
To wówczas o jego brawurowych wyczynach zaczęły krążyć legendy.
Był pistoletem na froncie włoskim w czasie I wojny światowej. Austriacy obwieśli go orderami, krzyżami i medalami niczym choinkę na Boże Narodzenie. O jego rozmaitych wyczynach bojowo-sportowych krążyło mnóstwo anegdot i legend.
Pisał o nim jeden z późniejszych podkomendnych. To wówczas też został CK dezerterem. Armię cesarsko-królewską pożegnał brawurowym zjazdem. Na nartach opuścił umieszczony na wysokości około 3000 metrów posterunek.
Dzięki zupełnemu brakowi wiary w to zwycięstwo, a dobremu opanowaniu nart, jeszcze tego samego dnia, w którym przyszła wiadomość o załamaniu się frontu na dole, znalazłem się w Trydencie i dalej jakimś ewakuowanym pociągiem w Wiedniu.
Jedno zostało mu po służbie w CK i stało się jego wizytówką. Walka w górach. To dzięki nim odniósł największe zwycięstwa i na Podkarpaciu w 1918 roku, i na Podhalu w 1939, a nawet 5 lat później pod Falez. Nim ruszymy jednak na kolejne wyprawy, z przyszłym generałem udajmy się do Krosna. Tam właśnie przybył młody oficer, by zapisać się do powstającego Wojska Polskiego. Nie chce czekać w komendzie uzupełnień. Prosi o przydział do oddziału, który pójdzie na odsiecz Lwowa. Szybko dostaje kompanię, pełną zapału oraz gotową do marszu. I tylko do niego.
Nic, że połowa nie umiała używać sprzętu bojowego, nawet ładować karabinu. Nic, że taki student inteligent z Krosna, gdy w pierwszym boju wygarnął wręcz na kilka kroków z karabinu, to na widok osuwającego się ciała rozbeczał się na głos i trzeba było niemal bitwę przerwać, by go uspokoić. Nic, że ubrane to było pożal się Boże, a uzbrojone jeszcze prymitywniej. Nic to wobec tej ochoty, tego zapału, który zrozumie tylko ten, kto przeżywał podobne chwile w tym jedynym listopadzie 1918 roku w Polsce.
Wspominał Maczek. Z kompanią dokonuje kilku wielkich czynów. Dla młodych rekrutów staje się szybko prawdziwym bohaterem.
Orzekli, że ich porucznik umie chodzić między kulami. Co miało być i komplementem dla zachowania się osobistego w boju, i dowodzenia nimi. Od tej chwili dali mi całe swe serce i zaufanie.
Pisał po latach. Maczek nieraz osobiście prowadzi swoich żołnierzy do ataku, czasem nocą. Obchodzi ukraińskie posterunki i uderza od tyłu. Działa szybko i niekonwencjonalnie. Czasem na granicy łamania rozkazu. Zdobywa stacje kolejowe i miasteczka, często mimo mniejszych sił. I zostaje komandosem. Komandosem na furmance. A właściwie dowódcą elitarnej jednostki specjalnej, mianowanej Lotną Kompanią Pościgową, a później Lotną Kompanią Szturmową. Nazwa...
pretensjonalna, ale może nie w złym znaczeniu, bo żołnierz lubi takie nazwy specjalne jak szturmowy, lotny, pościgowy i chętnie za nie płaci krwią na polu bitwy.
Wspominał Maczek. Jednostka utworzona została w maju 1919 roku, w przeddzień ofensywy pod Lwowem. Maczek osobiście wybierał do niej żołnierzy. Najlepszych ze swego poprzedniego rozwiązanego oddziału strzelców sanockich. Szturmowcy. Tak o nich mówił. Jednostka charakteryzowała się tym, że lekko uzbrojone plutony strzeleckie przemieszczały się na wozach częściowo zarekwirowanych, częściowo przejętych z taboru austriackiego. Do uzbrojenia dodano karabiny maszynowe. Chrzest bojowy odbył się podczas zdobywania Drohobycza. Szturmowcy Maczka przeniknęli do miasta. Opanowali dworzec kolejowy, zatrzymali 3 pociągi gotowe do ewakuacji, w tym jeden z artylerią. Jego elitarna jednostka prawdziwego ducha i moc pokazała w kolejnych dniach. Jak wtedy, gdy Wojsko Polskie zaskoczone przez Ukraińców w wiosce Czerniów straciło tabory i zajętą pozycję. Zagrożony był też położony nieopodal na wzgórzu przy Dniestrze główny punkt oporu polskiej dywizji. Maczek zorganizował błyskawiczny, improwizowany kontratak i przy wsparciu ogniowego pociągu pancernego, który nawiasem mówiąc pojawił się nieoczekiwanie, odrzucił przeciwników i zajął wzgórze. Za tę akcję czeka go awans i niezwykłe spotkanie. Zostaje wezwany do wysokiego rangą dowódcy, który znajduje się w pociągu.
Zbiegam. Z karabinem przewieszonym przez plecy, z 2 ręcznymi granatami za pasem, osmolony i obłocony. I w tej groźnej postaci melduje się u dowódcy, który podjechał na front na pancerce. Był nim komendant Józef Piłsudski. Oczy Piłsudskiego lustrują mnie badawczo. Wreszcie z uśmiechem odzywa się: ale to groźnie wyglądacie, poruczniku. Ale z tą górą to załatwiliście się szybko. Trzymajcie tylko ją, zanim nadejdą oddziały w waszej dywizji. Spocony więcej tym meldowaniem niż całą bitwą, opuszczałem pociąg.
listopadzie zostaje awansowany na kapitana. Maczek zostaje oddelegowany też do sztabu oddziału operacyjnego frontu wołyńskiego. Zasługi jego lotnego oddziału są wyjątkowe, skoro dowódca dywizji w rozkazie dziennym pisze.
Jego nazwisko będzie w historii polskiej złotymi literami wypisane.
Wymienia też kolejne sukcesy Maczka i jego żołnierzy. Uratowanie mostów i wiaduktów, szybkie zajęcie kopalni ropy naftowej w Borysławiu, co zapobiegło ich zniszczeniu. Maczek przeniesienie do sztabu odbiera z kwaśną miną. Delegacja ma być ponoć chwilowa, ale przedłuża się do wiosny 1920 roku.
Z pasją i temperamentem dowodziłem na mapie chorągiewkami oznaczającymi ruch brygad Budionnego i naszych oddziałów.
Czas ten nazywa bez oddziału. Ze sztabu wyrywa się przy pierwszej okazji. Pomaga przypadek. Maczek wysłany jako oficer łącznikowy w związku z odcięciem dróg powrotu nie mógł wrócić do sztabu. W tej sytuacji zameldował się w dowództwie we Lwowie z prośbą o zmianę przydziału służbowego i możliwość sformowania własnego oddziału. 6 lipca stanął na czele batalionu szturmowego. Kropka w kropkę podobnego do poprzedniego. 400-osobowy batalion ruszył na front niedoszkolony i nie w pełni uzbrojony, z ledwie 2 CKM-ami. Ale w tych gorących dniach, gdy bolszewicy podchodzili pod Warszawę i Lwów, nie było czasu. Już wkrótce stoczył pierwszą bitwę pod Żółkwią, najpierw zaskakując przeciwników, a później utrzymując wzgórze. Najważniejszy rozkaz przyszedł pod koniec sierpnia. Chodziło o to, by przełamać linię frontu południowego. Bitwę o Waręż i szturm na pozycje sowieckie pułkownik Juliusz Rummel, dowódca 1. Dywizji Piechoty, nazwał racławicami batalionu. Przełamanie frontu i zajście na tyły 1. Armii Konnej Budionnego to był praktycznie ostatni wyczyn Maczka w czasie walk o niepodległość, który
pachniał trylogią Sienkiewicza i kolorytem swych zdarzeń raczej nawiązywał do tych przebrzmiałych starych lat.
Jak podsumował Maczek we wspomnieniach. Był to czas naznaczony też osobistymi tragediami. Wojna zabrała wszystkich 3 jego braci. Za chwilę będzie mowa o tym, jak Maczek przesiadł się z furmanki na ciężarówkę i pierwszy raz dowodził czołgami. Zastanowimy się też wspólnie, czy mógł zrobić więcej w czasie wojny obronnej 1939 roku. Część 2. Oryginalna pobudka, czyli z furmanki na czołg. Ledwie kilkanaście lat Polska mogła cieszyć się pokojem. W godzinach porannych 1 września Niemcy rozpoczęli ofensywę. Wybuch II wojny światowej, Maczek kwituje krótko.
Po prostu. Taka oryginalna pobudka o świcie dnia 1 września, przerywająca okres niepewności, który dla brygady zaczął się już w marcu. Jeszcze tego samego dnia rano, gdzieś koło godziny 8, rozkaz dowódcy armii rzucał nas do natychmiastowej akcji.
Stop. Wstrzymajmy na chwilę bieg wydarzeń. Kapitana Maczka zostawiliśmy przecież niemal 20 lat wcześniej, pod koniec wojny bolszewickiej. Nasz bohater postanawia pozostać w wojsku, prosi tylko o przydzielenie do garnizonu Lwów. Opinię ma wzorową.
Bardzo duża inteligencja. Umysł rzutki, praktyczny, szybko się orientujący. Zdolności kierownicze wybitne. Nadaje się na samodzielne stanowisko.
W 1922 roku, w wieku ledwie 30 lat, zostaje majorem. 2 lata później już podpułkownikiem. Obejmuje coraz wyższe stanowiska na zmianę sztabowe i liniowe. Kończy też wyższą szkołę wojenną. Opinia po jej ukończeniu? Wybitny. Kilka lat później generał Franciszek Kleberg dorzuci jeszcze. Niezmordowany. Świetnie odnajduje się w czasie taktycznych gier wojennych. Piłsudski, który do końca życia wspominał meldunek młodego oficera z granatami u pasa, rzuca po jednym z nich.
Słabo się orientujecie. Jedynie Maczek wie, o co chodzi.
Na początku lat 30. Maczek zostaje najpierw dowódcą pułku, a później zastępcą dowódcy dywizji. Czy jego kariera mogła być szybsza? Mógł jeszcze przed wojną objąć najważniejsze stanowiska? To pytanie do historyka Grzegorza Rutkowskiego z Muzeum Historii Polski.
Nawet w sytuacji takiej, kiedy ci oficerowie Legionów robią po prostu szybsze kariery, ponieważ ta grupa związana z obozem sanacyjnym jest poniekąd no, premiowana przez to, jak państwo polskie funkcjonuje, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. Aczkolwiek to nie jest sytuacja taka jak w wypadku generała Sikorskiego, że tutaj jego poglądy polityczne czy też postawa w czasie zamachu majowego tutaj sprawiła, że został odstawiony na boczny tor. On był cały czas w służbie. Oczywiście przypuszczam, że byłoby mu łatwiej, aczkolwiek nie można powiedzieć, że brak faktu, że wywodził się z regionów polskich, tutaj pokrzyżował jego karierę, czy też przetrącił jego karierę. To by było zbyt daleko idąca teza.
Dopiero w 1938 roku znów ma stanąć na czele doborowej jednostki. Powierzono mu stanowisko dowódcy 10. Brygady Kawalerii. To pierwsza i jedyna jednostka polskiego wojska całkowicie zmotoryzowana.
Z początku nie rozumiałem w ogóle, o co chodzi. Potem nie wiedziałem, czy się cieszyć, czy nie. Z zagadnieniem jednostek szybkich spotykałem się tylko w literaturze wojskowej, dorywczo połykając wiadomości o włoskich jednostkach szybkich, a potem groźnym rozwoju ich w Niemczech i w Rosji w postaci dywizji pancernych i korpusów motomechanicznych.
Pisał. To, czego onegdaj dokonał na furmankach, teraz miał robić, korzystając z samochodów i czołgów. To miała być jednostka szybkiego reagowania. By nie przesłodzić postaci przyszłego generała, chciałoby się napisać, że zadanie go przerosło. Albo że zabrakło czasu na jego realizację. Nic z tego. Brygada, często wcześniej krytykowana po udziale w ćwiczeniach, szybko stała się jedną z najlepszych w polskiej armii. W wojnie obronnej z Niemcami ta opinia tylko się potwierdziła. Według przedwojennych planów brygada miała być trzymana w odwodzie. Nie minęło jednak kilka godzin od rozpoczęcia ataku, a już pułkownik Maczek i jego ludzie jechali na front, pisał w biografii generała Piotr Potomski. W istocie stała się rzecz nieprawdopodobna. Oto siły złożone z niewielkiej brygady zmotoryzowanej i dwóch batalionów Korpusu Ochrony Pogranicza zmusiły korpus mający olbrzymią przewagę w lotnictwie, czołgach i artylerii oraz w bagnetach do dreptania w miejscu. Nie wiedział Maczek, z jak silnym przeciwnikiem będzie miał do czynienia. Rozkaz był lakoniczny. Jak najdłużej utrzymać się w Beskidzie Wyspowym, walcząc z silnym związkiem pancerno-motorowym. Ten zaś...
W miarę zdobywania przez nas jeńców i dokumentów zaprezentował się nam kolejno jako druga dywizja pancerna, potem czwarta dywizja lekka, wreszcie po zidentyfikowaniu pierwszej dywizji górskiej jako pełny 23. Korpus Pancerno-Motorowy z 14. Armii, rzucony jako południowe kleszcze okrążenia Armii Kraków. Czy przy dodaniu absolutnej przewagi niemieckiej w powietrzu będzie przesadą określić stosunek sił co najmniej jak 10 do 1? Ale te dane narastały dopiero z biegiem bitwy.
Najważniejszą batalią było starcie o Górę Wysoką. Polacy bronili się heroicznie i zniszczyli lub wyłączyli z walki na pewno aż 45 niemieckich czołgów. Niemcy zdobyli szczyt dopiero po 2 dniach krwawych walk.
Rekompensatą były straty dużo większe po stronie niemieckiej, zysk 2 dni dla wykonania trudnego zadania i ogromne podniesienie morale własnego żołnierza, który przekonał się, że można bić, i to dobrze, Niemców.
Niemieckiej nawały jednak powstrzymać na dłużej się nie dało. Maczek dwoi się i troi, to objeżdża oddziały, to wraca do sztabu. Wreszcie zarządza odwrót, nie rezygnując z działań zaczepnych. Kilkukrotnie zmusza Niemców do ucieczki. Głównym zadaniem jest osłanianie wycofującej się armii Kraków lub bardziej tego, co z niej zostało. Pod tym względem 5-dniowa bitwa okazała się sukcesem. Nie koniec to jednak działań. Śmiertelnie znużeni żołnierze znów muszą stanąć do walki. Już 8 września brygada ma powstrzymać niemiecką armię, tym razem w rejonie Rzeszowa. I powstrzymać ją przez 2 dni. Brygada ma dać czas wycofującym się polskim wojskom na przekroczenie Sanu. Znów jest się o co bić, pisze Maczek. To ma być linia obrony w oczekiwaniu na uderzenie francuskie na Niemców od zachodu. Wszyscy jeszcze w to wierzą. W sumie przez 18 dni walk pułkownik Maczek prowadził zmotoryzowaną brygadę, wykonując, jako jeden z nielicznych wrześniowych dowódców, praktycznie wszystkie postawione przed nim zadania. Waleczni żołnierze, mądrze dowodzeni, wychodzili z sytuacji niemal beznadziejnych, a do tego kontratakowali, zgodnie z dewizą dowódcy.
Byliśmy za słabi, by się bronić. Działania zaczepne tej organizacji były taktycznym zmyleniem, okupionym dużymi stratami.
Aż nadszedł 18 września, dzień po ataku sowieckim. Brygada otrzymała rozkaz niezwłocznego przekroczenia granicy państwowej. Nazajutrz niepobita jednostka przeszła na teren Węgier. Żołnierze zostali internowani. Z wojskiem granicę przejechała też rodzina Maczka, szczęśliwie odnaleziona w Stanisławowie, żona i małe dzieci. Nie mógł przewidzieć wówczas pułkownik, że choć przeżyje jeszcze 55 lat, Polski już nie zobaczy. O czym marzył początkowo? Jak na krótko stał się Arabem? W kolejnej części podcastu będzie też o dywizji pancernej, która ćwiczyła kijami udającymi CKM, a także o różowym sweterku brytyjskiego marszałka. Część trzecia. Na obczyźnie z czarnymi diabłami. Pierwsze dni na obczyźnie? Tylko jedno marzenie.
Spać. Spać i nie myśleć o niczym. To jedno wiedziałem. Tych 18 dni i nocy nieprzespanych lub niedospanych, w ciągłym napięciu nerwów, wyczerpywały mnie do ostatka i stępiły wrażliwość i moc objęcia myślą rozmiarów naszej polskiej klęski.
Węgrzy jako sojusznicy Niemiec nie mieli wyjścia. Brygadę rozbroili i internowali. Cichaczem za to pozwolili żołnierzom uciekać i przedostać się do Francji. Pułkownik Maczek do Paryża dotarł 19 października. Dzień później spotkał się z generałem Władysławem Sikorskim, premierem i ministrem spraw wojskowych na uchodźstwie. Generał Maczek. Tak o nim przywykliśmy i mówić, i pamiętać. To jest ta chwila w naszej opowieści, gdy owe dwa słowa stają się nierozłączne. Za zasługi podczas kampanii wrześniowej Sikorski mianuje go generałem brygady. Nowy generał dostaje od razu przydział. Dowodzenie nowo formowaną 1. Dywizją Piechoty, pierwszą polską jednostką na ziemi francuskiej. Nigdy jej nie obejmuje. Do czasu jej utworzenia generał ma być dowódcą obozu formowania oddziałów polskich w Brytanii. Przyjmuje nominację, choć w głowie kołacze mu już inna idea. Jej realizacja spowoduje, że Maczek, obok Władysława Andersa, stanie się najsłynniejszym polskim dowódcą II wojny światowej. Maczek marzy o stworzeniu pierwszej w historii Wojska Polskiego dywizji pancernej. Na razie jednak nie ma zgody Francuzów. Maczek rzuca się więc w wir pracy obozowej. To wówczas zyskuje przydomek Baca. Ze względu na swoje działania poprawiające warunki zakwaterowania i wyżywienia, a także podnoszące morale. Co się odwlecze, to nie uciecze. Francuska zgoda przychodzi w grudniu. Tyle, że jak tu szkolić pancerną brygadę, gdy zamiast CKM-ów trzeba używać kijów? Tak, tak, kijów. Jednostka dostała co prawda kilka czołgów, ale...
W kwietniu, jeszcze na ćwiczeniach bojowych wśród zieleniejących już winnic, gruby kij reprezentował karabin maszynowy ciężki, a cieńszy kij – lekki karabin. Czy straciliśmy przez to dużo czasu? Dla oddziałów zmotoryzowanych bezsprzecznie jakie 2-3 miesiące szkolenia, które bez broni były iluzoryczne, a te 2-3 miesiące okażą się wkrótce nie do odrobienia.
Gorzko podsumowywał generał. Sytuacja zmieniła się jak za dotknięciem magicznej różdżki w maju 1940 roku. Wystarczyło kilka dni niemieckiej inwazji. Maczek pisał.
Z dnia na dzień stworzenie tej dywizji stało się problemem niemal ratowania Francji. A wysłanie choćby części niegotowej zupełnie brygady pancernomotorowej do walk nad Marną, kwestią być albo nie być frontu północnego we Francji.
Nagle broń, której dotąd nie można było zorganizować, popłynęła szerokim strumieniem. Dniem i nocą przybywały transporty z bronią ciężką, czołgami, a nawet samolotami. Naszą zbieraninę, jak generał nazwał zalążek oddziałów, przesunięto na północ pod Paryż. Lepiej późno niż wcale? Nie w tym przypadku.
Jednostki pancernej, jednostki technicznej, na kolanie się nie robi i nie improwizuje. Opanować nieprzerwany strumień nadwyżek, przydzielić z jakim sensem przydatności do odpowiednich oddziałów, zorganizować nowe oddziały, pobrać sprzęt i broń, zaznajomić w obsługiwaniu nowego, nieznanego sprzętu i broni, wszystko to przerastało możliwości 24 godzin na dobę w tak krótkim czasie.
Ledwie po 2 tygodniach Maczek otrzymał rozkaz wymarszu na front wszystkich gotowych oddziałów.
A rozkaz stawiany był przez szefa misji generała Denena w formie niemal szantażu. Albo wykonanie rozkazu, albo oddanie już pobranej broni, na którą podobno czekają nieuzbrojone jednostki francuskie.
Generał nie miał wyjścia. Pozbierał co mógł i ruszył na front. Nie wiedział, że chaos w ośrodku jest niczym w porównaniu z potwornym bałaganem w całej francuskiej armii. Brygada wprowadzona została do walki niemal dokładnie w chwili załamania się frontu. Polacy mieli odsłaniać odwrót 2 armii naraz. Zadanie niewykonalne. Przede wszystkim ze względu na szczupłość sił polskich i rozejście się obu francuskich jednostek. Generał Maczek skupił się więc na osłanianiu jednej z nich.
Napłynęła z zachodu fala cofającego się z kierunku zachodniego oddziału rozpoznawczego korpusu. Spieszeni dragoni, samochody, motocykle. W lasku zapanował tłok i zamęt. Tylko nasze czołgi stały spokojne i mocne, ugrupowane kompaniami wszerz i w głąb. Pancerni w czarnych kurtkach i rzymskich hełmach sterczeli z otwartych wież, czekając na rozkaz ruszenia.
Wspominał jeden z oficerów wejście do walki. Polacy niemiecki atak odparli. Generalnie francuska kampania przypominała polską. Ciągły odwrót. Najważniejszym zadaniem było utrzymanie oddziału w gotowości, by, jak wspominał generał, nie stać się taką samą bezwolną masą uciekinierów. Największy kłopot był z benzyną. Tak duży, że Maczek rozkazał w pewnym momencie zniszczyć większość czołgów i pojazdów mechanicznych. Pozostało ich tylko 17. Z nimi ruszył na ostatnią akcję. Chciał przebić się przez kanał burgundzki do wolnej Francji. Powodzenie w zaskoczeniu. Tak pokrótce wyjaśnił swój plan ataku. Ostatnią bitwę tej kampanii Maczek postanowił stoczyć wbrew wszelkim prawidłom sztuki bojowej. Czołgi miały zaatakować nocą miasteczko Montbard. Według ówczesnej taktyki pancerniacy nie atakowali po zmroku i unikali wąskich uliczek.
Ale w naszych warunkach tylko tak właśnie zrobić możemy. Niech pamiętają o Warszawie i naszym rozrachunku z Niemcami. Niechaj z impetem wpadną do miasta, wciągając za sobą szwadrony zmotoryzowane, a ten element zaskoczenia musi dać wyniki.
Mówił podkomendant. Manewr się udał. Brygada niemal bez strat wjechała do miasteczka. Impetu nie wystarczyło jednak do przebicia się przez niemiecki front. Przeciwnik był zbyt silny. Maczek zarządził odwrót w kierunku Dijon. W brygadzie pozostało ledwie 500 żołnierzy. Brakowało też paliwa i amunicji. Nie było wyjścia. Należało zniszczyć resztę sprzętu i małymi grupkami ruszyć do granicy na piechotę. 18 dni. Tyle trwała przeprawa. Maczek przebijał się z 4 oficerami. Szli głównie nocą, omijając główne drogi. Czasem mogli liczyć na pomoc okolicznych mieszkańców. Wówczas też dowiedzieli się najpierw o rozejmie, później o kapitulacji Francji. Ostatecznie dotarli do nieokupowanej części kraju, ale nie mieli w nim już czego szukać. Jedyną nadzieją była Anglia. Łatwo powiedzieć. Agenci gestapo są już wszędzie. Jak mogą, pilnują dróg ucieczki. Paszportu już się w Marsylii oficjalnie nie dostanie. Za to lewy zdobyć względnie łatwo. Wystawiają je działające jeszcze polskie konsulaty. Ostrzegają jednak, by się nie afiszować. Tyle, że jak się jest słynnym już generałem, nie tak łatwo zastosować się do tej rady.
W towarzystwie któregoś z oficerów zjawiam się pewnego dnia wśród rozstawionych stolików przed największą kawiarnią w Marsylii, a zatłoczoną dobrą setką tak udających, że się nie znają, mych żołnierzy. Jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej pryska na mój widok czar z przysiężenia i kamuflażu. Cała kawiarnia staje na baczność jak jeden mąż.
Wspominał generał. Ostatecznie ucieczka się udaje, ale Maczek musi podawać się za zdemobilizowanego żołnierza arabskiego. Najpierw dostaje się do Maroka, później Lizbony, na koniec ląduje w Anglii. Szybkość jest celem, a pancerz środkiem, by go osiągnąć. Tak generał Maczek widział działanie dywizji pancernej. Możliwość błyskawicznego przemieszczania się mogła dać przewagę. Połączenie z ogromną siłą ognia – zwycięstwo. Z tą ideą Maczek przybył do Anglii. Na razie musiał zadowolić się dowodzeniem 2. Brygadą Strzelców i pogodzić się z pobytem w Szkocji. Jego przyjazd do Glasgow był triumfalny. Delegacja żołnierzy ubrała go w czarny beret i czarną skórzaną kurtkę czołgisty i na rękach wyniosła go z wagonu. Wkrótce jednostka otrzymała nową, starą nazwę – 10. Brygada Kawalerii Pancernej. Brygada miała za zadanie strzec części szkockiego wybrzeża przed spodziewaną inwazją niemiecką. W lutym 1942 roku Sikorski spełnił w końcu marzenie podkomendnego. Podjął decyzję o utworzeniu pierwszej w dziejach polskiego wojska dywizji pancernej. Nie było łatwo. Największym problemem były kwestie kadrowe, brak odpowiedniej liczby żołnierzy. Za to Brytyjczycy, w przeciwieństwie do Francuzów, po zatwierdzeniu idei dywizji nie rzucali kłód pod nogi. Otworzyli wszystkie poligony, wysłali instruktorów, zorganizowali specjalne kursy dla Polaków. Nie było też problemu ze sprzętem. O resztę dbał Maczek i jego sztab.
Gdzieś powiedziano, że są wszy. Maczek rzekł, że to niemożliwe i że jutro będzie dezynsekcja. Bo żołnierz ma być schludny i czysty. Nie mówił najedzony, ale czysty.
Wspominał jeden z żołnierzy. Ostatecznie gotowość bojową dywizja osiągnęła dopiero wiosną 1944 roku. Ale pierwszą bitwę Polacy wygrali już w lecie 1943 roku. Tyle, że była to bitwa na sucho, z Kanadyjczykami. Ćwiczenia odbyły się pod kryptonimem Snuffle, uzda. Już wówczas pokazali słynne później cechy, szybkość i odwagę. To w połączeniu z czarnymi beretami i noszonymi jeszcze we Francji czarnymi, długimi, skórzanymi płaszczami spowodowało, że za kilka miesięcy Niemcy nadadzą im przydomek. Czarne diabły. Nim maczkowcy ruszą do boju, zostaną jednak dokładnie zlustrowani.
Będziemy razem bić Niemców. Mam zamiar wziąć dywizję ze sobą.
Zapowiedział oficjalnie marszałek Bernard Law Montgomery, który przyjechał do jednostki w marcu. To była dziwna wizyta.
Poprzedzała marszałka sława pogromcy Rommla. I tak patrzał na niego żołnierz pierwszej dywizji pancernej, którego jedynym życzeniem było bić się z Niemcami. Do porządku więc przechodził nad jego oryginalnym ubieraniem się, nie bardzo zgadzającym się z naszymi pojęciami wojskowego porządku, nad różowym sweterkiem i dwiema odznakami na berecie, nad jego wyłażeniem na przygotowanego jeepa jak na estradę i deklamowaniem, że oto idzie razem z nami, by zabijać Niemców. I nad innymi śmiesznostkami, które podobno są cechą ludzi skądinąd wielkich i genialnych.
Znacznie lepsze wrażenie zrobił wizytujący dywizję miesiąc później amerykański dowódca, generał Eisenhower.
Z miejsca zdobył nasze serca. Żadnych mów, żadnych wielkich słów. Objeździł oddziały tak, jak je zastał na polu ćwiczeń czy na kwaterach, podczas pracy i w porze pobierania posiłków. Rozmawiał swobodnie z oficerami i żołnierzami o wszystkim. Wsiadał do czołga, strzelał razem z kadrą 24. Pułku Ułanów z pistoletu. I to bardzo trafnie.
Warto dodać, że jednostkę odwiedziła też para królewska. Montgomery nie rzucał słów na wiatr. Latem dywizja była już spakowana. 13 tysięcy żołnierzy, 4,5 tysiąca pojazdów mechanicznych, w tym 381 czołgów. Niesamowite, jak spokojną podróż odbyli do Francji.
Prowadzeni bezbłędnie przez brytyjską świetną regulację ruchu, podzieleni na paczki, niemal powiązani sznureczkami, każdy na swój statek, na swoje przewidywane miejsce. Każdej chwili na statku miałem wrażenie, że kto zapyta o bilet i czy mam kuszetkę. Potem systematyczne wyładowanie z zaprowadzeniem za rączkę do miejsc postoju.
Przyprawa była spokojna, ale w głowach żołnierzy spokoju nie było.
Każdy z nas wiedział, że płynie w nieznane. Nie wojna była tematem rozmów, ale wypowiadana głośno nadzieja na dzień powrotu. Zdawało się wówczas, że Polska zbliża się do nas wraz z wybrzeżem kontynentu.
Wspominał jeden z żołnierzy. Nikt wówczas tam we Francji nie wiedział, że ostatni dzień lądowania jednostki stanie się dniem symbolicznym dla wszystkich Polaków. I tragicznie zapisze się w historii kraju. Był 1 sierpnia 1944 roku. W Warszawie właśnie wybuchało powstanie. Dywizja Maczka do walki wejdzie za tydzień, by od razu złożyć krwawą daninę. A my odpowiemy na pytanie, czy nazwanie Polaków korkiem do butelki nie było czasem obraźliwe. Sprawdzimy też, co generał robił pod czołgiem. Część czwarta. Falez, dziurawe koszulki i korek od butelki. Operation Totalize, a po polsku Operacja Sumowanie. Taki kryptonim miała wielka akcja mająca za zadanie przełamanie frontu w Normandii. Głównym celem było zdobycie miasta Caen, którego Niemcy zaciekle bronili od początku alianckiej ofensywy. To jest od słynnego D-Day, desantu na plażach północnej Francji. Kilka już razy Anglicy i Amerykanie próbowali zdobywać to miasto, ale za każdym razem zostawali odparci. Nim dywizja Stanisława Maczka ruszyła do walki, generał przemówił do żołnierzy.
Idąc do pierwszej bitwy, będziemy żądali rachunku za całe 5 lat tej wojny. Za Warszawę, za Kutno, za Westerplatte i za setki i tysiące bezbronnych ofiar. Nie znaczy to jednak, że macie stosować barbarzyńskie metody walki. Bijcie się tak, jak bił się zawsze żołnierz polski w ciągu całej naszej historii. Bijcie się twardo i po rycersku.
Ten ostatni apel jest zapewne najsłynniejszym zdaniem wypowiedzianym przez generała i jego mottem. Polska dywizja weszła w skład 2. Korpusu 1. Armii Kanadyjskiej. Rozkaz przyszedł 7 sierpnia. Rozkaz, który spowodował notabene gwałtowne protesty generała Maczka. Odprawa dowództwa przerodziła się w gorącą dyskusję. Maczek protestował m.in. w związku ze zbyt wąskim, jego zdaniem, pasem poruszania się brygady, co ostatecznie spowodowało duże straty. Czy miał rację? O tym, a także o samodzielności generała i stosunkach z alianckimi przełożonymi opowie historyk Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski.
Dowódcy kanadyjscy to są żołnierze zaprawieni w bojach II wojny światowej. Maczek też jest takim żołnierzem, ale to jest żołnierz, który walczy w 1939-1940 roku. Natomiast on wchodzi do walki w 1944. To jest jednostka, dla której to jest chrzest bojowy. Nawet jeżeli ona składa się z weteranów, zwłaszcza jeżeli chodzi o korpus oficerski, to są ludzie doświadczeni. To na pewno jest to jednostka nieostrzelana. Zawsze to generuje, zwłaszcza jeżeli mamy jednostki, które są doświadczone i do doświadczonych dowódców, pewną rezerwę, na ile ta jednostka się sprawdzi. Na pewno odgrywały kwestie mentalne. Inni są Kanadyjczycy, inni są Brytyjczycy, inni też są Polacy. Ludzie wyrastają z innych systemów wojskowych. Polska, ten system ma najbliżej zbliżony do francuskiego, tak? No, brytyjski troszeczkę inaczej się funkcjonuje, inaczej się po prostu wojuje. Jeżeli były jakiekolwiek wątpliwości co do bitności 1. Dywizji Pancernej, czy ona się sprawdzi, one prysły u większości dowódców po tym, jak zobaczyli pobojowisko pod Falez, właśnie pod Maczugą. Drugim elementem jest fakt, czy 1. Dywizja Pancerna w późniejszych kampaniach otrzymywała ważne i istotne zadania. Tak, dostawała ważne zadania i była tak samo traktowana, i ciężar walk był na nią tak samo kładziony jak na dywizję kanadyjskie.
Uderzenie na niemieckie umocnione pozycje ruszyło w nocy. Pierwsza linia oporu została przerwana. Wówczas to, około południa 8 sierpnia, do akcji wkroczyli polscy żołnierze. Zaczęło się od falstartu. Amerykanie omyłkowo zbombardowali część polskich i kanadyjskich oddziałów. Zawiodło?
Bombardowanie lotnicze, które było częściowo za dalekie, a częściowo za bliskie, gdyż nie objęło celów, które z miejsca zatrzymały wyjście czołgów. Za to przejechało się po naszych tyłach, zadając straty polskiemu pułkowi przeciwlotniczemu i kanadyjskiej AGRA.
Do tego, już w czasie rozwijania się do natarcia, dywizja na skutek ostrzału artylerii niemieckiej straciła 26 czołgów. Spore też były straty osobowe. Co gorsza, Polacy praktycznie nie ruszyli z miejsca. Kolejny dzień? Znów bez zmian. Sytuacja stawała się krańcowo poważna, bo groziła klęską całej operacji. Generał Simmons był wściekły. Zwyzywał dowódców dywizji. Najmocniej dostało się m.in. Polakom za brak realizacji planu w dużej mierze nierealnego. Uznano, że obie dywizje pancerne, zarówno polska, jak i kanadyjska, nie dały rady, bo były zbyt zielone.
Wciąż bowiem w sztabie korpusu pokutowało przekonanie, że dywizja pancerna polska i kanadyjska nie mogą przerwać się przez obronę niemiecką, gdyż są bez doświadczenia.
Według Maczka to jednak nie brak doświadczenia był główną przyczyną niepowodzeń, ale złe rozpoznanie głębokości obrony linii niemieckich. W tej sytuacji bura pomóc nie mogła. Trzeciego dnia linia frontu co prawda przesunęła się o 3 km, ale ściana niemieckiej obrony nie była nawet specjalnie porysowana. Po kolejnym dniu bicia pancerną głową w mur dywizja została wycofana w celu uzupełnienia braków w żywności, broni i amunicji. W tym czasie sytuacja na froncie była już zupełnie inna. Niemiecka 7. Armia zmieniła swoje plany i rozpoczęła odwrót. Atak na Caen przestał mieć strategiczne znaczenie. Pojawiła się szansa na okrążenie i rozbicie niemieckiego zgrupowania. To wówczas obiegowe stało się określenie worek Falaise, ukute przez marszałka Montgomery'ego. Brytyjczyk powierzył zamknięcie go kanadyjskiemu korpusowi. Ten z kolei skierował Polaków na lewe wschodnie skrzydło. Maczek jak zwykle dorzucił swoje 3 grosze. Zaproponował zdobycie dominujących w okolicy wzgórz. Simmons tym razem zgodził się ze zdaniem polskiego generała. Od tego momentu w praktyce zaczął się najsłynniejszy zapewne epizod dywizji Maczka. Bitwa o wzgórza 262, Mont-Ormel. Na wstępie doszło do...
ponownej pomyłki lotnictwa brytyjskiego i amerykańskiego, kierowanego w akcji z Londynu, które to lotnictwo przejechało się kilkoma falami bombowców po rozczłonkowanej w terenie dywizji. Więcej oberwało się Kanadyjczykom i zaopatrzeniu naszej brygady strzeleckiej.
15 sierpnia, rocznica cudu nad Wisłą. Znów w dzień symboliczny dywizja pancerna rusza do walki. Polacy zdobyli przeprawę na rzece w pobliżu miasta Żort, a także kilka brodów. Wieczorem kolejne przeprawy.
Przerwaliśmy się przez przygotowaną obronę niemiecką i odzyskaliśmy swobodę działania, konieczną dla odcięcia odwrotu niemieckiego, jako jedyna wielka jednostka armii.
Maczek i ci jego żołnierze, którzy walczyli pod jego rozkazami we wrześniu 1939 roku, mają dodatkową satysfakcję.
Wielu jeńców ma w swych książeczkach służbowych te same nazwy bitew, które toczyła 10. Brygada Kawalerii we wrześniu w Polsce. Sprawiedliwość boska daje nam tę olbrzymią satysfakcję żołnierskiego rewanżu.
Zemsta czy rewanż jest jednak pobocznym motywem. Najważniejsze jest zamknięcie worka, czyli odcięcie niemieckim oddziałom odwrotu. Polska dywizja jest już mocno zmordowana kilkoma dniami ciągłych walk. Rozkazy ze sztabu są jednak jasne. Musi jeszcze przesunąć się o 7 km. Cele są 2. Miasteczko Chambeau oraz Maczuga. Nazwa miejsca tej krwawej walki i chwały polskiej dywizji powstała przypadkowo.
Eksplikując ten zamiar szefowi sztabu 10. Brygady Pancernej, nazwałem teren Mont-Ormel z tymi dwoma wzgórzami 262 Maczugą ze względu na rysunek, jaki warstwice zakreślały na mapie. I nazwa ta utrzymała się podczas całej bitwy i długo po niej, aż przeszła do oficjalnej historii Armii Kanadyjskiej.
Nim znów ruszymy do walki, dajmy żołnierzom chwilę wytchnienia. Na froncie sen jest na wagę złota. Zajrzyjmy do polowej sypialni generała Maczka.
Typową bowiem kwaterą na noc w te noce normandzkie był dół, wykopany pod czołgiem, wymoszczony suto świeżą skoszoną trawą lub pszenicą, gdzie prócz załogi znajdowało się miejsce i dla oficerów sztabu z różnych wozów dowodzenia. Mój przedział sypialny zajmowałem zwykle z szefem sztabu. Nocleg taki był najłatwiejszy do zaaranżowania, zabezpieczający jako tako przed nalotami i względnie wygodne.
Czas odpoczynku minął. Pora ruszać z żołnierzami na maczugę. Większość wzniesienia została zdobyta już 19 sierpnia. Zajęciem pozycji Polacy się nie zadowolili. Artyleria niemal natychmiast zaczęła ostrzeliwać wycofujące się niemieckie kolumny.
Nie było możliwości wstrzeliwania. Kierowało się działo w dół i się strzelało. Takie tłumy były, że pociski z armat się nie marnowały.
Wspominał jeden z żołnierzy. W ciągu pół godziny niemiecka kolumna została kompletnie zniszczona. Niewiele później wojska polskie i amerykańskie zdobyły Chambord. Kocioł został zamknięty, a zwierzyna tkwiła w pułapce. Tyle, że osaczony zewsząd przeciwnik nie zamierzał się poddawać. A przyparty do muru kąsał dotkliwie.
Polska dywizja pancerna znalazła się teraz w ciężkiej walce. W niekorzystnej dla czołgów okolicy oddziały starły się w gwałtownej walce z niemieckimi jednostkami, atakującymi ze wschodu, południa i zachodu, w desperackiej próbie utrzymania otwartego korytarza do ucieczki.
Oceniał marszałek Montgomery. Ataki zarówno na Chambord, jak i Maczugę trwały dzień i noc. Niemcy kilka razy nawet wdarli się na zbocza.
Nie spaliśmy. Te 3 dni poprzednie były dla nas okropne. Okropny smród tych nieboszczyków. Ja leżałem na koledze, który był ciężko ranny. Byłem cały zakrwawiony.
To był moment kryzysowy.
Powiem ci krótko całą prawdę.
Rzucił Maczek do korespondenta wojennego pytającego o wieści.
Nasza dywizja ginie. Na wzgórzu 262 i w Chambois przepadają mi najlepsze oddziały. Czy ty wiesz, że zabrakło im amunicji i zaopatrzenia? Wszystko to trzeba dostarczyć drogą powietrzną ze zrzutów. Powiem ci, oni tam skaczą do gardła Niemcom, biją się wręcz. Do jasnej cholery. Nie wiadomo, co z tego będzie.
Nie przesadzał. Na jednym z odcinków Polacy zaatakowali Niemców bagnetami. Maczek dobijał się też o przysłanie odsieczy. Początkowo w sztabie armii nie dowierzano mu, gdy referował sytuację. Pomoc ruszyła dopiero 20 sierpnia. Dzień później, o 10:45, Kanadyjczycy dotarli w rejon Maczugi.
Kiedy Kanadyjczycy nas wyzwolili, otrzymaliśmy od nich natychmiast wodę, najrozmaitsze posiłki. Ja dostałem dużo koszul. Te koszulki jeszcze mam, choć są bardzo dziurawe.
Opowiadał kilkadziesiąt lat po wojnie jeden z weteranów. Determinacja Polaków wzbudziła nawet podziw Niemców.
Żaden oddział napotkany od momentu inwazji nie walczył tak dobrze jak te polskie jednostki.
Wspominał jeden z niemieckich weteranów wojennych. Heroiczną walkę Polaków słynnymi słowami skwitował marszałek Montgomery.
Niemcy byli jakby w butelce, a polska dywizja była korkiem, którym ich w niej zamknęliśmy.
Niestety butelka nie okazała się w pełni szczelna. Przeciekło przez nią około 40% zgromadzonych w tym miejscu dywizji niemieckich. Dla polskiej dywizji chrzest bojowy okazał się wyjątkowo krwawy. Generał Eisenhower, wizytujący teren bitwy, widział tu piekło Dantego, ziemię zasłaną trupami.
Spośród pól bitew Normandii żadne inne nie przedstawia takiego obrazu piekła, zniszczenia i śmierci, jak to, które rozciąga się na północny wschód od Chambord.
Pisał z kolei brytyjski dziennik. Polska dywizja zostawiła na tych polach ponad 300 poległych, 100 zaginionych i 1000 rannych. Zniszczeniu uległo około 100 czołgów. Czyn zbrojny Polaków został doceniony. Zewsząd płynęły gratulacje. List wysłał dowódca armii kanadyjskiej. Depesze wystosował i prezydent Polski, i naczelny wódz. Generał Maczek mógł zdecydować, by dywizja została wycofana na tyły, a żołnierze odpoczęli. A jednak, już po kilku dniach znowu ruszył w bój. Czemu nie chciał odpocząć? O tym za chwilę. Część 5. Rajd Czarnych Diabłów. Francja, Belgia, Holandia. Ledwie tydzień polscy żołnierze regenerowali się po ciężkich zmaganiach. Był Maczek w rozterce, czy wystąpić z prośbą o wysłanie na tyły zmęczonej dywizji, czy też jak najszybciej wrócić do walki. Mimo próśb części swoich dowódców wybrał opcję drugą. Motywy były troistej natury. Ani Maczek, ani żołnierze nie byli zupełnie odcięci od informacji z innych wojennych aren.
W tym momencie, gdy się krwawi Warszawa, gdy nie mogąc pomóc bezpośrednio, tylko tym jednym sposobem walki z Niemcami, choć na odległym froncie, możemy łączyć się z tymi w kraju. I gdy wciąż jest tak ważne, by imię żołnierza polskiego bijącego się było na ustach świata.
Maczek dorzucał też argumenty natury wojskowej. Dopiero teraz będzie można wykorzystać wszystkie atuty szybkiej i mobilnej pancernej dywizji. Poruszając się błyskawicznie, miała nie dać ściganym chwili oddechu. Ta decyzja wynikała także pewnie z pobudek osobistych. Dowodem przebieg spotkania z korespondentami wojennymi.
Wszedł generał Maczek i zaraz po przywitaniu wyraził żal, że źle trafiliśmy, bo dziś na froncie nic się nie dzieje. Po południu odwołano generała do telefonu. Gdy wrócił, oczy mu się śmiały i zacierał ręce charakterystycznym ruchem. Czego się pan tak cieszy, generale? Zapytał Amerykanin. Bo zaraz jednak się zaczyna. Będzie bitwa. Pokażę panu. Generał cieszący się przed bitwą? Tego Bony nie mógł zapomnieć. Posłał długą, doskonałą depeszę do swoich 1400 dzienników w Stanach.
Wspominał jeden z podwładnych generała. Polska dywizja dostała zadanie sforsowania kanałów na pograniczu belgijsko-holenderskim. Zadanie uciążliwe i mordercze. Niemcy silnie bronili każdej kolejnej przeprawy. Do tego dywizja pancerna źle sobie radziła na terenie podmokłym i poprzecinanym ciągami wodnymi. Straty były duże. Około 90 żołnierzy dziennie, w tym kilkunastu poległych. Za to...
Żaden z dowódców sprzymierzonych nie miał lepszych żołnierzy niż ja, mając u swego boku żołnierzy polskich. Wykonywali oni każde powierzone im zadanie. Polacy wykazywali najwyższy poziom wartości wojskowych.
Pisał dowódca armii kanadyjskiej generał Kreer. 9 dni brygada pokonała 400 kilometrów. Już 6 września Polacy wkroczyli do Belgii, zdobywając m.in. miasta Ypres i Tilt. Później uczestniczyli w wyzwoleniu północnej części Gandawy. 27 października Polacy zaatakowali Bredę. Po 3 dniach ciężkich walk udało im się oswobodzić to miasto. Znacznie dłużej trwały walki o Myrdik. Niemcy skapitulowali dopiero po 6 dniach. To był ostatni cel tej kampanii. W sumie dywizja wyzwoliła ponad 30 miejscowości. To był czas triumfów. Już we Francji żołnierze witani byli jak zbawcy.
I ten zaskakujący entuzjazm tłumu, że to nie Anglicy, ale Polacy ich wyzwalają. Vive la Pologne! Jak nawałnica przewala się ulicami, wyprzedza nas, towarzyszy nam, zaraża entuzjazmem wszystkich.
Pisał generał, dodając, że gorące przyjęcie czasem źle wpływało na wojsko.
Już 3 dnia musiałem wydać kategoryczny zakaz, by motocykliści z regulacji ruchu nie przyjmowali tych stert kwiatów i nie pozwolili entuzjastycznie witać się przez ludność, a już broń Boże, przyjmować poczęstunków, bo w jednym dniu tak marsz dywizji wyregulowali, żeśmy dużo drogi musieli nadłożyć.
Defilady, przyjęcia urządzali też mieszkańcy wyzwolonych miast holenderskich i belgijskich.
Po raz pierwszy łzy leciały z oka. Miasto było polskie, biało-czerwone. Z napisami „Dziękujemy wam, Polacy”. Stanęliśmy na ulicy w Bredzie. To ludzie porywali nas do domu. Z mojej załogi to 3 poszło gdzieś tam w siną dal z dziewczynami.
Wspominał jeden z żołnierzy. Te ostatnie to nie zawsze były jednorazowe wyskoki.
Co najmniej 400 żołnierzy straciliśmy na korzyść dziewcząt holenderskich, z którymi się pożenili. Ale to nie była strata. To była dobra inwestycja kapitału.
Skwitował wiele lat później generał Maczek. Romansom sprzyjał czas. Breda stała się zimowym leżem dywizji. Do wiosny Polacy mieli bronić linii rzeki Mozy i przeprowadzać tylko sporadyczne wypady. Miał czas generał Maczek, by przygotować się do ostatniej w życiu kampanii. Bo do tego, że zostanie barmanem, przygotować się nie mógł. Część szósta. Ostatnie strzały i praca za barem. Cóż z tego, że polscy żołnierze odbierali hołdy ze strony ludności holenderskiej? Dla nich i tak ta zima była wyjątkowo ponura.
W okresie tym zimy w Bredzie przyszła do nas Jałta. Najpierw w szeptach, urywkach rozmów, pogłoskach, aż odsłoniła nam swoją groźną i tragiczną twarz. Wrażenie w wojsku było ogromne, przygnębiające. Co dalej?
Wspominał Maczek. Dotąd, wbrew wieściom z frontu wschodniego, żołnierze wierzyli, że po pobiciu Niemiec wrócą do Polski. Po ustaleniu przyszłej granicy na linii Curzona, wielu żołnierzy, łącznie z Maczkiem, nie miało gdzie wracać. Ich rodzinne ziemie miały znaleźć się poza krajem. Wieści o nastrojach polskich żołnierzy dotarły do alianckich dowódców. Generał Maczek był wzywany m.in. do Montgomery'ego, który pytał o Jałtę i nastawienie polskiego wojska. Odpowiedź była jasna.
Nie potrzebowałem robić ankiety wśród żołnierzy moich, zasięgać ich opinii, co dalej. Czyż nie byłem jednym z nich? Oczywiście, będziemy się bili dalej. Niemcy nie przestały być wrogiem numer jeden.
Nie ma pewności, czy to brak pełnego zaufania do polskiej formacji spowodował, że rozkaz powrotu do walki dywizja dostała dopiero na początku kwietnia, 2 miesiące po wznowieniu ofensywy. Polacy, wcieleni znów do armii kanadyjskiej, mieli uderzyć w kierunku Emden i portu Wilhelmshaven na północno-zachodnim krańcu Niemiec. Praktycznie szli wzdłuż granicy niemiecko-holenderskiej. Łatwo się było zorientować, po której stronie się jest, notował Maczek.
Bił w oczy kontrast dekorowanych chorągiewkami o barwach narodowych i masą kwiatów osiedli, miasteczek holenderskich, stosunkowo oszczędzonych przez bombardowania, od ponurych, szarych zgliszczy domostw, z jedyną gdzieniegdzie dekoracją na ocalonym zabudowaniu, białą chorągwią. Bił w oczy widok radości i wesela wylegającej na ulicę ludności holenderskiej wobec pustki zamkniętych okiennic i przywartych wrót lub przemykających się Niemców z bladymi twarzami.
Walka często bywała zażarta. Wówczas też nastąpiła szczególnie poruszająca chwila tej kampanii.
A stało się to całkiem nieoczekiwanie. Na meldunek rozpoznania o obozie kobiet, jeńców Armii Krajowej z powstania w Warszawie, dowódca 2. Pułku Pancernego, podpułkownik Koszucki, z kilkoma czołgami i karierami wjechał po prostu do obozu, obalając czołgami ogrodzenia z drutów kolczastych i zwalniając jeńców.
To był obóz w Oberlangen. Przebywało w nim 1700 kobiet żołnierzy AK z Powstania Warszawskiego. Ostatnią walkę maczkowcy toczą 3 maja. Polacy nie osiągają celu, jakim jest Wilhelmshaven, nie zdążają. 4 maja wieczorem otrzymują rozkaz przerwania działań od godziny 8 rano następnego dnia. Niemcy kapitulują. Polacy prowadzeni przez niemieckich oficerów zajmują port. Dywizję wizytuje naczelny wódz, generał Władysław Anders. To był już ostatni akord wojennej epopei. Szlak bojowy to 283 dni i 1800 kilometrów. Straty? 1/3 stanów wyjściowych. Przez pewien czas Polacy okupowali teren Niemiec. W 1947 roku zostali przewiezieni do Anglii i rozformowani. Generał zdecydował się pozostać na emigracji. Władza ludowa potraktowała go najpierw bardzo surowo. W 1946 roku, podobnie jak kilkudziesięciu innych oficerów, został pozbawiony obywatelstwa. Później komuniści kilkukrotnie składają mu oferty powrotu. Wszystkie odrzucił.
Nie było łatwo nie wracać, ale wielu spośród nas nie miało dokąd wracać.
Maczek dodawał, że jego dom i rodzinne strony pozostały poza linią Curzona. Sytuację materialną miał ciężką. Mieszkał z rodziną w Edynburgu. By się utrzymać, pracował m.in. jako barman. Swoją sytuację łatwo mógł zmienić. Nie chciał.
Nigdy nie skorzystałem z zachęty zwrócenia się o pomoc do możnych tego świata. A kiedy optymizmu nie można już było włożyć do garnka, ani zapewnić nim wykształcenia dzieciom, to zacząłem pracować. Chociażby jako barman w hotelu prowadzonym przez jednego z podoficerów mojej dywizji. Wtedy Belgowie i Holendrzy podnieśli larum, aż poprawiły się nasze warunki.
Niemal do końca życia zachował sprawność, o czym w filmie o generale Maczku wspomina jego wnuczka.
Mój dziadek nie chodził do kościoła, tylko maszerował. I raz tak właśnie maszerował, ja miałam obcasy wtedy i krzyknęłam: dziadziu, dziadziu, proszę, proszę na mnie poczekać. Dziadek zwracał się i mówił tak: kochana moja, ja mam 90 parę lat, a ty, kochana, masz 20 parę. Ja nie mam czasu na ciebie czekać. I dalej poszedł.
Czytając czy słuchając o powojennych losach generała Maczka, czuję się gorycz i gryzącą niesprawiedliwość. Wybitny dowódca i niezwykły człowiek, żyjąc na obczyźnie, ledwo wiąże koniec z końcem. Utrzymuje się dzięki podawaniu piwa i myciu szklanek. Nie tak powinno ułożyć się jego życie.
Był wspaniałomyślny, dalekowzroczny, a wszelka małostkowość była mu nieznana. Przy całym jego zapale do walki z Niemcami, uczucie zemsty było mu zupełnie obce. Był urodzonym dowódcą raczej niż sztabowcem. Silny charakter, pełen humoru, inteligentny, o dużej wyobraźni, nawet przebiegły i niezwykle odważny.
Pisał o nim aliancki oficer łącznikowy. Generał Maczek dożył upadku komunizmu. Do Polski jednak nigdy nie przyjechał. Zmarł w wieku 102 lat. Został pochowany ze swoimi żołnierzami w Bredzie. Właśnie w tym holenderskim mieście kończy się i nasza podróż szlakiem generała Maczka i jego czarnych diabłów. Dziękuję szczególnie tym z Was, którzy przebyli ją do końca. Do usłyszenia, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach podcastu Muzeum Historii Polski 1000 lat prześwietlenie. Łukasz Starowiejski. 1000 lat prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów 1000 lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.